To jest program Angelusowa Pietrzak, Radio Warszawa.
I Milena Sławińska, Polsat News. To jest wspólna audycja Radia Warszawa i Polsat News. Bardzo serdecznie Państwa witamy.
W pierwszej części naszego programu przeniesiemy się do Watykanu, skąd będziemy transmitować modlitwę Anioł Pański, a w drugiej części...
A w drugiej części gorący temat, o którym nie możemy nie powiedzieć, bo mówią o nim wszyscy, dwaj papieże i rozmowa o celibacie. Czy taka rozmowa rzeczywiście odbywa się, czy papież Benedykt uczestniczy w dyskusji, czy to jest już, czy to są tylko medialne spekulacje?
A w naszym studiu ojciec Stanisław Tasiemski, Katolicka Agencja Informacyjna. Szczęść Boże, witam
serdecznie.
I zaczynamy od pierwszego tematu. Włoska prawniczka została wiceszefową dyplomacji watykańskiej. Co to zmienia w życiu
Watykanu? Znaczy, to zmienia w ogóle całą strukturę, ponieważ przypomnijmy, że sekretariat stanu ma obecnie jak gdyby trzy sekcje. Jedna zajmuje się sprawami ogólnymi, druga sprawami personalnymi, właściwie druga to jest właśnie zajmująca się relacjami z państwami, trzecia zajmuje się kwestiami personalnymi. W sekcji zajmującej się, czyli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, obok dotychczasowego podsekretarza księdza Mirosława Wachowskiego, Polaka z diecezji ełckiej, została mianowana kobieta, która tam pracuje lat 27 w sekretariacie stanu i będzie się zajmowała...
To jest właśnie najbardziej spektakularne. No pierwsza kobieta na tak wysokim stanowisku w Watykanie.
W ogóle w sekretariacie stanu, który jest odpowiednikiem no jednak mniej więcej Rady Ministrów.
Co
prawie,
się stało?
Że prezydium. No to jest chyba jednak uznanie, że w tych relacjach humanitarnych, wielostronnych, kobieta sobie lepiej poradzi z pewnym doświadczeniem. Zresztą jest to osoba związana z ruchem Focolari, ale też w ciągu na przykład ostatnich 10 lat w administracji państwa watykańskiego dwukrotnie wzrosła liczba kobiet.
Ale mnie zaskoczyło, nie wiem czy zwróciliście Państwo uwagę, że ona ma się zajmować też tematami związanymi ze środowiskiem. Co to znaczyć może?
Może znowu ekologię.
Są pewne również rozmowy wielostronne, w których poruszane są kwestie ekologiczne i Stolica Apostolska ma swoje stanowisko. Ona będzie to reprezentowała, wypracowywała, czuwała nad tym, żeby ten głos Stolicy Apostolskiej był słyszalny.
I kolejny temat. Watykan otworzy archiwum dotyczące pontyfikatu Piusa XII. Badacze będą sprawdzać okres II wojny światowej. Ojcze, wyblaknie wiele uprzedzeń?
No, w ogóle to trzeba powiedzieć, że samo uporządkowanie, udostępnienie wymagało najpierw uporządkowania całej dokumentacji, dlatego tak długo. Po drugie, oczywiście jest to odpowiedź na pewne wątpliwości, które się pojawiały w mediach, zwłaszcza ze strony środowisk żydowskich.
O zainteresowanie dotyczące... tym badaniem jest bardzo duże. Już ponad 60 osób zapisało się, 60 badaczy zapisało się w tej pierwszej kolejce, aby być, oglądać, oceniać.
No, miejmy nadzieję, że właśnie będzie to zainteresowanie faktami, a nie legendami. Dlatego, że zdarzało się, że właśnie te środowiska, które bardzo oskarżały, nie były zainteresowane faktami. Teraz fakty są do dyspozycji, ale zauważmy, to oznacza również możliwość badania stosunku w ogóle działania Watykanu podczas II wojny światowej. Niezmiernie ciekawy temat, złożony, również związany z tym, że część Europy dostawała się pod panowanie komunizmu stopniowo przecież. 1944-1945 rok i Stolica Apostolska, Pius XII, na to starał się przygotować.
Temat złożony, ale on też no właśnie budził bardzo duże kontrowersje i dużo
Może
powstało tekstów, takich
mnie,
nawet
tak,
kultury, które stawiały
Piusa
XII w takim, a nie innym świetle.
Ja mam nadzieję, że to zainteresowanie będzie szersze i ono będzie dotyczyło nie tylko jednej kwestii, tylko znacznie poważniejszych rzeczy. Właśnie, przepraszam, może to jest niefortunne sformułowanie, ale również kwestii niezmiernie ważnych dla nas Polaków. To znaczy, chcemy wiedzieć, jak to się właściwie stało, że Europa przez ponad pół wieku była tak tragicznie podzielona, jak na to patrzył Pius XII. No bo to też określa jakoś nasze dzieje. Ta dyskusja toczy się nawet przecież w naszych dniach. Pytamy się, czy Armia Czerwona Polskę wyzwoliła, czy zniewoliła. No, to są pytania, które też dotyczą
jednak bardzo
żywotnie.
Ale to duże zainteresowanie. Ono może wynikać z tego, że spodziewamy się, że tam z tej szafy się wyłoni jakiś potwór?
Nie, sądzę, że takie oczekiwania są raczej bardzo na wyrost. To jest żmudna, ciężka praca. Praca historyków nie jest aż tak spektakularna, jak czasami by się wydawało. To nie jest James Bond. Tak samo jak pewnie inne kwestie, ale już pojawia się papież Franciszek, zdaje się.
Przenieśmy się na transmisję modlitwy Anioł Pański.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry.
Questa seconda domenica del tempo ordinario.
Dzisiejsza druga niedziela zwykła stanowi kontynuację objawienia Pańskiego i święta chrztu Jezusa. Fragment Ewangelii nadal mówi nam o objawieniu się Jezusa. Istotnie, po przyjęciu chrztu w Jordanie został on namaszczony przez Ducha Świętego, który na nim spoczął, a głos Ojca Niebieskiego proklamował go Synem Bożym. Ewangelista Jan, w przeciwieństwie do pozostałych trzech, nie opisuje tego wydarzenia, ale oferuje nam świadectwo Jana Chrzciciela. Był on pierwszym świadkiem Chrystusa. Bóg go powołał i na to przygotował. Jan Chrzciciel nie może powstrzymać palącego pragnienia, by dać świadectwo Jezusowi i oświadcza: ja to ujrzałem i daję świadectwo. Jan widział coś wstrząsającego, to znaczy umiłowanego Syna Bożego, solidarnego z grzesznikami, a Duch Święty sprawił, że zrozumiał bezprecedensową nowość, prawdziwy przewrót. Istotnie, podczas gdy we wszystkich religiach to człowiek ofiarowuje i poświęca coś Bogu, to w wydarzeniu Jezusa Bóg ofiarowuje swego Syna dla zbawienia ludzkości. Jan wyraża swoje zdumienie i zgodę na tę wstrząsającą nowość przyniesioną przez Jezusa poprzez brzemienne wyrażenie, które powtarzamy za każdym razem we mszy świętej. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Świadectwo Jana Chrzciciela zachęca nas do rozpoczynania naszej drogi wiary zawsze na nowo, do zaczynania od Jezusa Chrystusa, baranka pełnego miłosierdzia, którego Ojciec dał za nas. Ponownie dajmy się zaskoczyć decyzją Boga, by stanąć po naszej stronie, uczynić się solidarnym z nami grzesznikami i zbawić świat od zła, biorąc je całkowicie na siebie. Nauczmy się od Jana Chrzciciela, by nie zakładać, że już znamy Jezusa, że wiemy już o Nim wszystko. Nie tak. Nie jest tak. Zatrzymajmy się na Ewangelii. Być może nawet kontemplując ikonę Chrystusa, święte oblicze, kontemplujmy oczami, a jeszcze bardziej sercem, i dajmy się pouczyć Duchowi Świętemu, który mówi nam we wnętrzu: to On. On jest Synem Bożym, który stał się barankiem, złożonym w ofierze ze względu na miłość. On, tylko On wziął na siebie, cierpiał, tylko On cierpiał, wynagrodził za grzechy świata, każdego z nas, a także za moje grzechy. Wszystkie wziął je na siebie, zgładził je, abyśmy w końcu byli wolni, nie byli już niewolnikami zła. Tak, wciąż biedni grzesznicy, jesteśmy wciąż biednymi grzesznikami, ale nie niewolnikami. Nie, nie niewolnikami, ale dziećmi Boga. Niech Najświętsza Maria Panna wyjedna nam siłę, byśmy dawali świadectwo o jej Synu Jezusie, byśmy głosili Go z radością, życiem wyzwolonym od zła i słowem pełnym zachwyconej i wdzięcznej wiary. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prośmy Cię, Panie, racz wdać w serca nasze, abyśmy, którzy zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Amen.
Za wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Cari fratelli e sorelle.
To była transmisja modlitwy Anioł Pański z Watykanu.
A teraz chcemy Państwa zaprosić na nasz główny dzisiaj temat. Chcemy rozmawiać o tym, czy w Watykanie mamy rzeczywiście jednego papieża, czy dwóch papieży i czy ten konflikt, który został zarysowany, konflikt między papieżami dotyczący tego, czy Kościół ma pozostać, czy księża mają pozostać celibatariuszami, czy nie, czy zostanie zniesiony celibat. Czy ta dyskusja jest rzeczywiście prawdziwa? Już za moment dyskusja na ten temat w naszym studiu, ona na pewno będzie prawdziwa. A teraz reportaż Agnieszki Milczarz z wydarzeń. Posłuchajcie Państwo z nami.
Sprawa z Ratzingerem jest zamknięta. Te informacje miał przekazać i przekazał światu sędziwy włoski publicysta Eugenio Scalfaro po spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Rozmawiali m.in. o tej książce. Jej publikacja wywołała niemal trzęsienie ziemi w Watykanie.
Pierwszy raz Benedykt wziął udział w wojnie, która toczy się wewnątrz Kościoła i stanął po stronie tych, którzy sprzeciwiają się reformom papieża Franciszka i nie chcą dopuścić do zmian w celibacie.
Książkę wydano na razie tylko we Francji. Napisał ją uznawany za konserwatystę kardynał Robert Sara z Gwinei, który o celibacie mówi tak. Bycie księdzem nie jest zawodem, który pozostawiałby czas na życie prywatne i rozrywkę. Być kapłanem to iść za Chrystusem z miłości aż na krzyż, 24 godziny na dobę. Ale na okładce jest nie tylko zdjęcie kardynała, także emerytowanego papieża, a w środku i jego stanowcza opinia. Nie jest możliwa jednoczesna realizacja dwóch powołań, czyli kapłańskiego i małżeńskiego, i należy zrezygnować ze wszystkich kompromisów.
Papież Benedykt obiecał, że ukryje się przed światem, że będzie posłuszny papieżowi.
Watykaniści uważają, że te obietnice złamał w najbardziej niedogodnym dla Franciszka momencie. Papież w ciągu kilkunastu dni ma ogłosić najważniejszą dla Kościoła decyzję. Co dalej z celibatem duchownych? Współpracownicy Franciszka twierdzą, że jego stanowisko w tej sprawie jest jasne od dawna, ale watykaniści mają wątpliwości.
Z jednej strony papież powiedział, że nigdy nie otworzyłby drzwi do Kościoła żonatym księżom. Z drugiej przyznał, że pozwoliłby im działać tam, gdzie duchownych brakuje.
Dramatyczny deficyt zauważalny jest w Amazonii, której poświęcony był ostatni synod. Dlatego powszechnie uważa się, że książka kardynała z Gwinei to próba wywarcia presji na Franciszka, by nie robił żadnych wyjątków. Benedykt XVI poprosił o usunięcie jego imienia oraz wizerunku jako współautora książki. Papież Franciszek w rozmowie z włoskim publicystą powiedział zaś, że przeciwników zmian należy uważać za zjawisko dość normalne w wielomilionowej strukturze Kościoła. Agnieszka Milczarz. Wydarzenia.
Jeden z watykanistów powiedział, że papież wziął udział w wojnie. Czy to rzeczywiście wojna i czy będą ofiary?
Rzekomy spór dwóch papieży w kościele. Redaktor Ewa Czaczkowska, publicystka, historyk. Ojciec Stanisław Tasiemski z nami pozostał. A także ksiądz Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika Tak Rodzinie. Kto dziś wywołuje presję związaną ze zniesieniem celibatu?
Myślę, że to jest bardzo czytelne. Są takie kręgi medialne, ale tutaj trzeba przypomnieć, o czym mówił papież Franciszek przed rokiem, wracając z Panamy, kiedy zacytował Pawła VI i powiedział: wolałbym umrzeć niż odwołać celibat. Bardzo mocno powiedział papież Franciszek i nie ma żadnych podstaw, żeby sądzić, że papież Franciszek mówi cokolwiek innego niż papież Benedykt i że papież Benedykt mówi cokolwiek innego niż papież Franciszek.
Dużo w szklance wody trochę.
Ja bym
taka
się troszeczkę nie zgodziła do końca z ojcem, że to jest tylko środowiska medialne chcą zniesienia celibatu, dlatego że jest jednak decyzja przegłosowana przez biskupów synodu dla Amazonii i tam większość jednak opowiedziała się, żeby wyświęcać na kapłanów stałych diakonów.
Przepraszam bardzo, dokument końcowy tak nie mówi.
A jak
dokument mówi inaczej. Dokument mówi: prośba do Ojca Świętego, żeby rozważył.
Mm-hmm. No tak, tak, oni
ale
nie mogą podjąć decyzji.
Ale przepraszam bardzo, ale
oczywiście,
to
nie jest decyzja. Jasne, to nie jest decyzja, bo oni nie mogą decydować. To może się źle wyraziłam.
Tak,
oczywiście,
to nie jest parlament, to jest ewentualnie sugestia, żeby Ojciec Święty zechciał rozważyć.
Ale chodzi mi o to, że to nie są tylko kręgi medialne, bo jeżeli część biskupów zgromadzona na synodzie, a była ich większość, łaskawie zwraca się do papieża, żeby łaskawie rozważył, czy by jednak nie podjąć takiej decyzji, no to znaczy, że nie tylko media. Ale oczywiście zgadzam się z tym, że media bardzo dużo na ten temat piszą.
Na pewno i mówią, i my też mówimy, ale próbujemy czytać między wierszami. I papież Benedykt miał we wspólnej książce z kardynałem Sarachem napisać, ja mówię miał, no bo teraz są dyskusje dotyczące tego, czy ta książka w innych krajach będzie się ukazywała jako książka kardynała Saracha, czy jako książka kardynała Saracha i Benedykta XVI, ale miał napisać: nie mogę milczeć, trzeba zabrać głos. Więc papież Benedykt poczuł się również naciskany w tym sporze?
Myślę, że chciał po prostu dać swoje świadectwo, bo spór o celibat nie jest sporem tegorocznym, to jest od kilku wieków. Przypomnę, że od XII wieku niemalże obligatoryjny. I tak naprawdę poszukiwanie dzisiaj odpowiedzi nie ma, nie udzielimy jej dzisiaj, o tak powiedzmy. Są dwie grupy teologów, czy dwie grupy ludzi, którzy w tej dyskusji uczestniczą. Część opowiada się za celibatem, twierdząc, że wprawdzie kiedyś go nie było, ale Kościół do tego dojrzał. Mamy takie precedensy. W Starym Testamencie, w epoce królów, patriarchów było wielożeństwo. W czasach Jezusa już go nie ma, chociaż Bóg na ten temat się nie wypowiada. W czasach Jezusa nie spotyka się wielożeństwa, bo Izrael dojrzał do tej myśli. Jedna miłość, jedna kobieta, jeden mężczyzna. Być może niektórzy mówią, tak samo jest celibatem. Kiedyś był, ale Kościół dojrzał, już lepiej, żeby go nie było. Inni mówią, no nie, skoro kiedyś był i Biblia jednoznacznie się nie sprzeciwia celibatowi, to możemy go przywrócić albo stosować w jakichś tylko wąskich kręgach. Także z jakiegoś punktu widzenia nie ma znaczenia, czy to powiedział Benedykt, Sarach czy Franciszek. Uczestniczymy w dużo głębszym procesie, w którym wszyscy poszukujemy woli Boga na dzisiaj dla Kościoła.
Aha, interpretujemy po swojemu. A czym jest celibat opcjonalny, który jest sugerowany przez niektórych hierarchów? Że może będzie to ostatnia deska ratunku w takich miejscach jak Amazonia czy Oceania?
No to jest już właśnie kwestia, jeżeli chcesz, jeżeli możesz, ale może jeszcze zauważmy, że w Kościele katolickim są kapłaci żonaci i ta wypowiedź, my tylko znamy fragment wypowiedzi papieża Benedykta, cały jego artykuł jest znacznie bardziej obszerny, to jest przynajmniej, tak licząc, 20 stron, więc dość obszerna refleksja teologiczna. Natomiast to, co jest istotne, no to świadomość, że w Kościele katolickim są kapłani żonaci, to są katolickie kościoły wschodnie, to są na przykład ordynariaty personalne dla byłych Anglikanów, to są poszczególne przypadki na przykład byłych pastorów anglikańskich, pastorów protestanckich, którzy wstępują do kościoła katolickiego, ale to są wtedy sprawy jednostkowo regulowane, każde za każdym przypadkiem. I oczywiście kwestia polega na tej świadomości, że człowiek musi całkowicie poświęcić się Panu Bogu. Wskazania Benedykta XVI mają wybitnie charakter duchowy i podejrzewam, że skoro się tylko ukażą po polsku, będą też taką dobrą wskazówką dla każdego z nas kapłanów.
A czy nie jest tak, że dzisiaj ta dyskusja jest tak gorąca właśnie dlatego, że papież Benedykt XVI zabrał głos? I czy to jest rzeczywiście tak, jak mówią watykaniści, że w ten sposób wyrządził jakąś szkodę Franciszkowi? Pani Ewo.
No na pewno to, że zabrał głos papież senior, to jest to bardzo znaczące, bez wątpienia. Z jednej
strony,
co to znaczy?
Co to znaczy?
No z jednej strony powiedziałabym, że pokazuje po pierwsze, że ten podział opinii i ta gorącość dyskusji obejmuje cały Kościół od właśnie najwyższych hierarchów, kardynał Sarach, papież Benedykt XVI. I to pokazuje też, że no rzeczywiście są dwa nurty jakby myślenia i sporu tak w Kościele. I pan papież Benedykt XVI oczywiście stoi po tej stronie tradycyjnego myślenia. W związku z tym, że ujawniły się te na tak wysokim szczeblu, bo kardynał Sarach już zabierał wcześniej głos w innych sprawach i miał inną opinię na przykład niż papież Franciszek, ale to pokazuje, że no, zabranie głosu przez tych dwóch hierarchów w tej sytuacji, jaka jest, bez wątpienia jakąś większą dezorientację wprowadza też w samym Kościele, bo trudno jest samym wierzącym w związku z tym, no, może nie to, że zając mają jakieś stanowisko, tak, bo przyjmujemy to, co zdecyduje papież, urzędujący papież, nie papież
emeryt. Pytanie, mamy jeden kościół czy dwa kościoły?
Mamy
kościół Benedykta, kościół Franciszka.
Mamy jeden kościół, ale właśnie piszemy czasami, czytam też dwóch papieży. Nie mamy dwóch papieży, jest jeden papież. Niemniej ta sytuacja, jaka jest sytuacja, jest rzeczywiście dezorientująca i jest niebezpieczna. Jest niebezpieczna, dlatego że teraz, pamiętajmy, jest teraz ten proces toczący się w Niemczech, droga synodalna, w której jest wiele tematów. Oczywiście nie mają też możliwości decyzyjnych, wiemy, ale zależy w jakim zakresie.
Ale oni powiedział, że nie mogą. I my podkwytujemy te tematy.
I tak dalej.
To, tak.
A poza tym jeszcze wracając, jeśli mogę, tylko jedno słowo. Mianowicie papież Franciszek, bodajże w styczniu ubiegłego roku, ale na pewno w ubiegłym roku, mówiąc o tym, że absolutnie jest przeciwnikiem znoszenia i tak dalej celibatu, tak, powoływał się na słowa Pawła VI, powiedział, że chyba, mogę też dokładnie nie cytować, że chyba, że ze względów duszpasterskich w jakiś rejonach świata, na przykład
czyli
w rejonie Pacyfiku.
Tak? Tak?
Czyli nie jest to wykluczone, że w jakimś momencie, nie mówię, że teraz, że w tym roku, w jakimś momencie rozwoju papież ten czy inny dojdzie do wniosku i wtedy zrobienie takiego wyłomu będzie krokiem do kolejnych, może dalszych. To jest tylko spekulacja. Za kilkanaście dni pewnie, nie wiem, może wcześniej, może później okaże się, jaki dokument wyda papież po synodzie dla Amazonii, również w tej kwestii.
Czyli na razie możemy się tylko domyślać, ale widzę po ojcu i po księdzu, że tak sceptycznie do tego pomysłu podchodzą. Ja przypomnę, że papież senior Benedykt XVI zapewnił 13 stycznia swojego następcę, papieża Franciszka, o pełnej jedności i solidarności. Mówił o tym Eugenio Scalfari, założyciel dziennika La Repubblica.
Tutaj trzeba dodać, że Eugenio Scalfari jest starszym panem, ma lat 95. Już w przeszłości zdarzało się, że niezbyt wiernie przekazywał.
To teraz by kłamał w tej sytuacji?
No to trudno powiedzieć, ale jest to może specyficzny sposób donoszenia, więc no oczywiście...
To nie jest wiarygodna osoba. Tak?
Trochę byłbym z pewnym dystansem do wypowiedzi właśnie tego starszego pana. Znaczy,
trudno powiedzieć, ale jest konflikt między papieżami, czy go nie ma?
Ja myślę, że są tacy dziennikarze, którzy... Jest taka mania nawet wręcz. Byłem pod biurkiem papieża urzędującego. Powiedział mi to, to, to i tamto. Dokładnie, tylko mi, nikomu innemu.
Czyli to jest uderzenie w jedność Kościoła, opinii jest w pewnych kwestiach,
znaczy,
i tego ukrywać
jest to
nie można.
Języka,
ale powiedzielibyście
jest różnica
państwo...
Języka, różnica...
Ale powiedzielibyście państwo tak ostro, jak powiedział Politi w tym materiale Agnieszki Milczarz, że papież Benedykt wziął udział w wojnie, że mówimy
nie,
o wojnie?
Pewno, o wojnie trudno mówić, ale różnica opinii jest...
Znaczy Politi jest lewicowcem i on bardzo radykalnie sformułował to zdanie. Absolutnie się z tym nie zgadzam.
Tak, mamy tutaj takie słowa: wojna, konflikt, nóż wbity w plecy.
Spór, rzekomy spór.
Tak. Mhm. Dodajmy, że w tym sporze takim niewidocznym, a bardzo ważnym graczem, być może najważniejszym, jest wydawnictwo, media w jakiś sposób, które być może nadużyło czyjegoś zaufania, być może pospieszyło się z niektórymi tezami. I ja tutaj, nawiązując do tego, co mówiła pani Ewa, że Kościół jest zdezorientowany. Ja nie czuję się zdezorientowany. Czuję się bardzo spokojny, czekając na decyzję papieża, wierząc, że to, co papież zdecyduje, jest od Ducha Świętego.
I który papież?
Jest jeden papież. Jest jeden papież. Tak zwany papież Benedykt nie jest już papieżem, jest emerytowanym biskupem Rzymu. To jest oficjalny jego tytuł. I czuję się spokojny, bo to tak naprawdę Duch Święty prowadzi Kościół. A to, że są dyskusje, to jest bardzo dobrze, bo gdyby nie było, to znowu media by zarzuciły Kościołowi, że tam właśnie nie ma dyskusji.
Stagnacja i nic się nie dzieje.
Nic się nie dzieje.
Nuda.
Benedykt XVI w tej książce wspomina, że tak naprawdę nie można połączyć dwóch powołań, małżeńskiego i kapłańskiego, bo jedno i drugie zakłada poświęcenie Bogu i drugiemu człowiekowi. Więź małżeńska w tym będzie przeszkadzała?
Musiałbym zobaczyć kilka fragmentów wcześniej, kilka fragmentów później, bo być może jest to zdanie wyrwane tylko z kontekstu.
Natomiast... Ale ile historii związanej z tą książką, prawda?
Tak. Wiadomo, że serce jest jedno i nawet jeśli to serce pracuje w 100%, to jeżeli człowiek jest w małżeństwie i w kapłaństwie, w jakichś proporcjach musi podzielić. No innego wyjścia nie ma.
Ja mogę powiedzieć, że na przykład jeżeli chodzi o sytuację, którą znam z Czech, właśnie człowieka, który był święcony potajemnie, człowieka żonatego i którego...
W jakim regionie kraju?
To znaczy w Pradze.
Świata.
Mhm. Chodzi o Pragę, Republika Czeska. To jest pan starszy, który w 2007 roku już jak gdyby ponownie przyjął święcenia warunkowo, to znaczy gdyby były jakieś wątpliwości. On pracuje jako sekretarz jednego z biskupów pomocniczych. Pracuje również jako kapelan w szpitalu psychiatrycznym, który jest w pobliżu jego domu. Ale to jest już właśnie pan w, po pierwsze, starszym wieku.
Który ma dzieci odchowane.
Wnuki.
Wnuki.
Który ma wnuki, właśnie. Więc to jest zupełnie inny charakter działania.
Czyli rodzina na dziadka liczyć też, nie też, może w tym temacie.
Też na przykład, jeżeli patrzymy na te sytuacje w ordynariatach dla byłych Anglikanów, ordynariatach personalnych, to są często właśnie osoby już, które przeszły wręcz na emeryturę w kościele anglikańskim. To są w pewnym sensie emeryci, ale nie tylko. I to jest świadomość no, tego, że właśnie raczej mają wnuki niż owszem,
czyli,
dzieci,
czyli
ale już
takie
dorosłe.
W pewnych sytuacjach, jak rozumiem, udaje w kościele katolickim, żeby
znaczy, jest to pewne ograniczenie. Człowiek na przykład w tych sytuacjach angielskich, to jest na przykład konieczność pracy na etacie w danej instytucji. Bo w jakiejś instytucji, ponieważ powiedzmy Kościół nie jest w stanie utrzymać kapłana i jego rodziny.
Aha, inaczej to wygląda. Kardynał Sarak powiedział jeszcze, że nie możemy proponować ludowi Bożemu kapłanów drugiej kategorii.
Czyli kapłani drugiej kategorii, to rozumiem, że chodziło o kapłanów właśnie żonatych. Mnie by generalnie interesowało to, czy remedium właśnie na braki kapłanów, na przykład w Amazonii, bo taka była propozycja synodu, byłoby właśnie, byliby właśnie żonaci kapłani. Czy rzeczywiście, po pierwsze, rodziny chciałyby i żony chciałyby pracować w buszu na przykład, to po pierwsze. Po drugie, problemem są tam podobno, jak słyszę, bardziej kwestie tego typu, że no, trudno jest właśnie o powołania spośród tubylców, tak? Trudno też jest o kształcenie ich na poziomie studiów akademickich. Więc nie wiem, czy te postulaty, które są, żeby właśnie dla pewnych regionów świata, czyli Pacyfiku czy Amazonii, żeby wprowadzić właśnie żonatych kapłanów, czy to byłoby też rozwiązanie tej sytuacji,
jaka jest
właśnie.
I
te boję pytania się, że na nawet pewno, tam jest gorzej, tak, ponieważ
te pytania
się, że...
będą na pewno wracać i my będziemy do nich wracać. Bardzo Państwu dziękujemy.
Redaktor jest... Ewa Czaszkowska, ojciec Stanisław Tasiemski, ksiądz Janusz Stańczuk. Dziękuję serdecznie.
To był program Angelus. Zapraszamy w przyszłym tygodniu. Do widzenia, do usłyszenia. Tutaj widać.